przy gorącym stole.
O 7 minut po godzinie 18. Kłaniam się Państwu nisko ponownie. Łukasz Kaźmierczak, poniedziałkowe wieczory z politykami wielkopolskimi. Dzisiaj bardzo godna reprezentacja w naszym studiu, bo szefowa Wielkopolskich Struktur Polski 2050, posłanka Ewa Szedler. Witam serdecznie, pani poseł.
Witam również pana i słuchaczy.
Poseł Bartosz Zawija, szef poznańskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie.
A nasz skład uzupełniał pilski poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek, szef pilskich struktur tej partii.
Czyli w mieście i powiecie w Pile, członek zarządu wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór państwu.
I to wszystko na jednym oddechu powiedziane. Proszę państwa, cofam się. Dwa dni temu druga rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dwa lata rosyjskiego barbarzyństwa, tak można powiedzieć. Dwa lata ukraińskiego bohaterstwa. Dwa lata hańby tych, którzy pozostają obojętni. To cytat z Donalda Tuska. Jeśli państwo nie rozpoznali jeszcze, będę chciał poprosić o komentarz do tego. Także dodaję od razu drugi retweet, odpowiedź prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który mówił, że doceniamy cały czas silne wsparcie Polski dla Ukrainy. Bezpieczeństwo naszego narodów jest niepodzielne. Musimy zjednoczyć się, aby pokonać naszego wspólnego wroga. Jak wygląda to zjednoczenie? Dwa lata po wybuchu wojny, po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę, jak myśmy pomagali Ukrainie, no i w obecnym oczywiście kontekście tych wydarzeń, które się dzieją między naszymi narodami. Bardzo państwa proszę. Pani poseł.
Ja bym podkreśliła to, że nie zgadzam się z tym czasem przeszłym, który tak trochę w pana wypowiedzi...
To przypadek musiał być, pani poseł. Ja nic intencjonalnego nie czyniłem.
Ja uważam, że my cały czas pomagamy i mamy świadomość, jak bardzo od naszej pomocy, tutaj pomocy zarówno rządu, jak i zwykłych obywateli Polski, ta pomoc jest potrzebna, tak, aby Putin nie ruszył dalej. Wiemy dobrze, że przez te dwa lata wydarzyło się wiele różnych rzeczy i tak samo mieliśmy różne też doświadczenia, ale jestem przekonana, że zarówno politycy, jak i po prostu Polacy wiedzą, jak ważna jest pomoc wielowymiarowa i obywatelom, i wojsku. I należy tutaj jako cała Europa stać jednym frontem i nie tylko jako Europa. Tutaj może byśmy się ukłonili szczególnie do pana ewentualnie Trumpa, jeśli zostanie wybrany na...
Pan ewentualnie Trumpa, podoba mi się ta fraza.
Ponieważ no jest to de facto to, co Putin zrobił, to jest to atak na naszą cywilizację. Na cywilizację, którą w Europie i nie tylko w Europie budujemy. Na wszystkie nasze wartości. I one niestety kruszeją, ponieważ zło i dobro czasami się nie równoważy, ale ja i tak mam nadzieję, że dobro zwycięży tutaj. Dlatego musimy wszyscy, jak jeden mąż, stać tutaj na stanowisko pomocy Ukrainie, pomocy zwykłym osobom tam żyjącym i walczącym również za nas.
Dobro i zło może spowszednieć?
Wszystko powszednieje niestety. Taką mamy ludzką naturę, ale musimy mieć też świadomość tego, że są rzeczy bardziej istotne i mniej istotne. A tutaj najistotniejszą rzeczą jest to, aby Ukraina dostała wszelkiej pomocy, jaka jej się po prostu należy. Bo to jest inwestycja w naszą przyszłość również.
Polska od pierwszych godzin bardzo mocno wspierała Ukrainę, zarówno w wymiarze militarnym, dyplomatycznym, także humanitarnym, zarówno jako państwo polskie, ale także w dużej mierze Polacy otworzyli drzwi swoich domów i serc dla uciekinierów z Ukrainy. Myślę, że warto, aby to kontynuować, natomiast no, oczywiście są pewne różnice, nie chciałbym tutaj ich eksponować
po tych dwóch latach, bo oczywiście w Ukrainie się zupełnie inaczej dzieje.
sprawa, gdy pan o to zapyta, to się do tego rzecz jasna odniosę, ale po 2 latach niewątpliwie nie widać końca tej wojny. Co więcej, to, co wydawało się jeszcze w zeszłym roku, że to zmierza powolutku w stronę zwycięstwa Ukrainy i powrotu do granic sprzed 2014 roku, a przynajmniej do granic sprzed 24 roku, 2020 roku, no tego niestety nie widać. Obawiam się, że Rosja będzie miała pewne dalsze sukcesy. To jest także kwestia pewnej logistyki, bo państwa, no, ogólnie rzecz ujmując, NATO mają ograniczone też możliwości. Okazuje się, że ten potencjał zbrojeniowy, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i o amunicję, wyczerpuje się. Te rezerwy są powoli nadrabiane, ale to musi też chwilę potrwać. I to jest trochę tak, ja mam świadomość ekscentrycznej wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, który być może faktycznie wróci w styczniu przyszłego roku, zgodnie z decyzją listopadową. Wtedy są wybory w Stanach Zjednoczonych. Notabene pamiętam, że 3 lata temu już wszyscy byli pewni, że on nigdy nie wróci, a jednak się okazało, że demokracja lubi płatać figle. Ja mam świadomość, że jest to
za
bardzo...
Za rok pan powie, on wrócił.
To jest bardzo, bardzo, bardzo ekscentryczna postać. Natomiast ja pamiętam, jak swego czasu ówczesna opozycja mówiła, że źle się dzieje, że Polska tak jednowymiarowo traktuje Stany, mówiąc w skrócie, że popiera republikanów, a nie popiera demokratów. No teraz dostrzegam coś przeciwnego, a nawet dalej idącego, bo państwo nie tylko popieracie jednoznacznie demokratów, ale obrażacie republikanów, co jest jednak bardzo ryzykowne moim zdaniem, bo jednak ta duma amerykańskich polityków, którzy czasami na wyrost uważają siebie za coś nadzwyczajnego, może się źle skończyć. Ja bym tutaj proponował, abyśmy tak nie mieszali się...
Joe Biden też dostawał sztyczki w nos od polityków.
Ale jednak nie były tak ostentacyjne, jak zdarza się to w kierunku republikanów i Donalda Trumpa ze strony naszych polityków, także no, polskich obecnie rządzących, jak i tych europejskich. Ale wracając do głównego nurtu, mam nadzieję, że będziemy Ukrainie pomagać nie tylko z sympatii, nie tylko z potrzeby serca, ale także z takiej bardzo pragmatycznej potrzeby, aby wojna, jeżeli ma się gdziekolwiek dziać, to żeby działa się jak najdalej od naszych granic. Ukraina wzięła na siebie ten ciężar i broni nie tylko siebie, ale broni także Europy, bo to, że te słowa Lecha Kaczyńskiego, pan świętej pamięci prezydenta z 2008 roku, z Tbilisi, najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie, a być może później przyjdzie czas na mój kraj, ten scenariusz niestety już w połowie się sprawdził. Zróbmy wszystko, aby nie sprawdził się w dalszej części.
Dobre jest to, że wielu polityków europejskich powtarza te słowa i słyszałem to w ustach wielu zachodnich polityków dziś, więc dobrze, że one jako takie memento...
Memento, jeżeli ostatnim zdaniem powiem, memento, które niestety było wyszydzane przez wiele lat. Tam jak podnoszono, że nasz obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy rusofobami, że mamy jakieś kompletnie nie poparte w racjonalności uwagi do Rosji, z którą trzeba współpracować, taką, jaka ona jest. No, czas pokazał, że mieliśmy rację.
Panie pośle, ja jedno zdanie chciałem tylko powiedzieć. Oczywiście można się odnieść do tego, co mówi poseł Purcyk, a podejrzewam, że ma pan na to wielką ochotę. Pytanie tylko, tak. Jedno pytanie. Proszę. Tylko, czy ta wojna może się też spetryfikować, tak jak wojna w Korei, która stała się taką wojną, nie wojną i taką linią demarkacyjną, która na kilkadziesiąt lat zamknęła Koreę w takich dwóch światach. I tak teraz może być z Ukrainą.
Ja może tak, jeżeli chodzi o wypowiedzi pana posła Porzucka w zakresie deprecjonowania republikanów i kandydata Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. No, szanowni państwo, jeżeli ktoś jawnie podważa artykuł 5, który stanowi o bezpieczeństwie krajów NATO, uzależnia wycofanie wsparcia Polski, tutaj Stanów Zjednoczonych, z Europy Środkowo-Wschodniej, uzależniając je od ponoszonych środków czy nakładów, które państwa członkowskie powinny ponosić na obronność szeroko rozumianą. Warto również przypomnieć ten aspekt, że dzisiaj wiemy, że poprzednie wybory prezydenckie najprawdopodobniej odbywały się wskutek również ingerencji różnych podmiotów, które być może nawet brały udział w współfinansowaniu przynajmniej części republikańskiej kampanii. Więc jeżeli to wszystko, nawet te domysły, te doniesienia, półprawdy, a raczej niestety one są potwierdzone, jasno pokazują na to, że cały świat zachodni, bo to nie są tylko głosy demokratów w Stanach Zjednoczonych, ale w większości krajów Unii Europejskiej, chociażby nawet centroprawicowego rządu Włoch na przykład, Dzisiaj, z tego co wiem, przedstawiciele rządu Włoch byli w Kijowie wczoraj na obchodach właśnie drugiej rocznicy napaści. To wszystko, jeżeli zbierzemy razem, świadczy o tym, że te powiedzmy tyrady pana, miejmy nadzieję, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wzmacniają u nas poczucie coraz bardziej zagrożenia i wpływają na naszą opinię publiczną, gdyż, co tu dużo mówić, no, są bardzo, bardzo niepokojące. I to mnie bardzo irytuje, nawet przeraża, bo jeżeli uwzględnimy skalę tego dwuletniego barbarzyństwa, jeżeli to jest chociażby Bucza, czy to, co się działo w Mariupolu.
Ja dzisiaj rano mam serdeczny Bachmut, który z 10 tysięcy na 500 osób.
Podobno w Awdijewce zginęło ponad 20 tysięcy żołnierzy rosyjskich. To jest w ogóle, to są niewyobrażalne.
Taki Stalingrad niemalże.
No, gorzej powiedzieć. Chyba nawet Verdun, to można powiedzieć.
Verdun, tak, to jest dobre.
Ale to przeraża. I jeżeli w obliczu takiej tragedii, takich czystek etnicznych, no co tu dużo mówić, dawno niespotykanego barbarzyństwa, ktoś deprecjonuje ludzi, którzy chcą być w demokracji, którzy marzą o to, żeby być w NATO i w Unii Europejskiej, nawet tak mimochodem, nawet jeżeli jest to robione tak na 1/3 pary, mówiąc kolokwialnie, mnie to po prostu zastanawia i przeraża. A co do ewentualnie pomocy, którą każdy z nas w różny sposób robił. Mam nadzieję, że doskonale wiemy, znamy powtórki z wielu z historii. No niestety pod tym przywództwem Rosja jest stałym niestety zagrożeniem i musimy robić wszystko, żeby odsunąć tą wojnę od nas. A możemy to robić tylko i wyłącznie wspierając Ukrainę ze wszystkich sił i mocy.
Bardzo mądrze powiedział o tym generał Romuald Andrzejczak, były szef sztabu generalnego. W jednym z wywiadów powiedział, że my mamy skłonność do mówienia o wojnie w Ukrainie w kategorii krótkoterminowej, niedługoterminowej. W tej perspektywie dłuższej oznacza to, że tak naprawdę nie możemy nawet na chwilę pozwolić na przerwanie ognia, na jakiekolwiek nawet negocjacje jego zdaniem. Oczywiście chyba, że one mają doprowadzić do zawarcia realnego pokoju, a nie pewnego takiego wymuszenia, ponieważ jego zdaniem za chwilę będziemy mieli wtedy rosyjskie wojska na granicy. On mówi tak, jeżeli tylko damy oddech rosyjskiej armii, to będziemy następnego dnia walczyć. No brzmi to, no mówi to jednak znaczy, doświadczony sztabowiec.
Wszyscy wiemy, że przesmyk suwalski jest taką naszą piętą achillesową i to nie jest doktryna nasza czy NATO, tylko no po prostu są to nieoficjalne manewry, które się odbywają na Białorusi czy w obwodzie kaliningradzkim.
A no właśnie.
I to potwierdzają, że powiedzmy, no pomimo jakichś tego jest, no to kwestia straszenia to jest przynajmniej to, co mamy do czynienia cały czas.
Rosjanie są mistrzami w tak zwanej drabinie eskalacyjnej i deskalacyjnej. Trzy szczebelki do góry, jeden szczebelek w dół i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówię, że ta rocznica rosyjskiej napaści jest inna? No bo jednak są też inne nasze głosy. Sonda, którą przeprowadziła Rzeczpospolita, jedna z pracowni na jej zlecenie. Pytanie, czy Polska powinna zamknąć granice dla ukraińskiej żywności w ogóle? Czego domagają się polscy rolnicy? Odpowiedź. 46,5% respondentów tak, 29,4% nie. Pozostała część nie ma zdania. No, pokazuje to, że coś się zmieniło w podejściu mimo wszystko do Ukrainy.
Znaczy,
panie pośle, bardzo już zawijam.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze. Protest rolników wynika ze spadku całkowitej opłacalności prowadzenia działalności rolniczej. Mhm. Czyli produkcja żywności, mówiąc wprost, jest nieopłacalna. I wszystkie te wszystkie postulaty, to nie tylko kwestia Zielonego Ładu, wynika z jednej prostej rzeczy. Przez ostatnie kilka lat, mówiąc wprost i dosadnie, poprzedni rząd zrobił o wiele mniej niż powinien w tym temacie, aby, można powiedzieć, wspomóc na czasie wojny polski sektor rolno-spożywczy. Przykładem na to może być tak chociażby, że to poprzednicy całkowicie bez jakiejkolwiek kontroli uwolnili eksport, import ukraińskiego zboża przez nasze terytorium. I tego nie zrobił ponad dwóch miesięcy na rząd, tylko po prostu to była kwestia różnych iteracji, które miały niestety wpływ. No i ten aspekt Zielonego Ładu, który jest jak gdyby tutaj przez wszystkie przypadki odmawiane, no to powiedzmy sobie szczerze, że przecież jeżeli ktoś mówi nawet źle o Brukseli, no to należy sobie zadać pytanie, kto ów program stworzył i kto na pewnym etapie go wspierał. Tak, oczywiście jest to pan komisarz do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej, pan Wojciechowski, ja doskonale wiem, z jakiej jest formacji, więc to jest kilka sekwencji, kilka wydarzeń, które bez wątpienia wpływają na tą trudną sytuację, i bez wątpienia polaryzują polskie społeczeństwo w obliczu tego problemu.
Polaryzują, dobre słowo.
No niestety. I wiem, że jest to bardzo trudne, ale tutaj wiem, że strona rządowa bardzo intensywnie pracuje, aby wspomóc polski sektor rolno-spożywczy w tym trudnym czasie.
Marcin Borzucek, panie pośle.
Drodzy państwo, muszę się odnieść oczywiście do tego, co mówił pan poseł, bo już chciałem się odnieść w kontekście z polityki bezpieczeństwa, ale tutaj ze względu na to, że uważam, że powinniśmy gdzie tylko się da mówić jednym głosem, to odpuściłem sobie. Natomiast w kwestii rolnictwa też warto było mówić jednym głosem. Ja państwu przypominam, że faktycznie na samym początku tej agresji polityka całej Unii Europejskiej była za tym, aby wspierać Ukrainę, bo to nie tylko była wojna przeciwko ludziom, przeciwko mieniu, ale to także Rosjanie zablokowali możliwość eksportu ukraińskiego zboża przez cieśninę Bosfor. Tamtędy docierało to zboże przede wszystkim do krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. I otworzyliśmy się podobnie jak Rumunia, Węgry czy Słowacja. Czas pokazał, że to było jednak na krótką metę można było to akceptować, ale na dłuższą jednak nie. Problem polega na tym, drodzy państwo, że o ile w Polsce gospodarstwa rodzinne to są gospodarstwa, które mają po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset hektarów, to tam na Ukrainie praktycznie nie ma takich gospodarstw. Tam gospodarstwa liczą tysiące hektarów. To są własności albo oligarchów ukraińskich, albo zagranicznych korporacji, które mają bardzo mocne wpływy w Brukseli i w kilku krajach Europy Zachodniej. I z ich punktu widzenia to jest po prostu korzystne, że ściągają sobie tanie ukraińskie zboże. Zboże czy inne produkty rolne, które nie są poddawane rygorom, czy to BHP, czy bezpieczeństwa żywności. I przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję w ubiegłym roku o embargu, o tym, że tak, możemy pomagać im w eksporcie dalej poprzez organizowanie konwojów pociągów pod takim specjalnym nadzorem. I to robiliśmy, natomiast żeby nie było tego wozu. I Unia Europejska na początku poszła naszym tropem i wydała taki zakaz faktycznie, natomiast po kilku miesiącach ten zakaz został cofnięty. Państwo mówiliście, nie ma dzisiaj przedstawiciela PSL-u jako takiego, ale jest Trzecia Droga, bo szliście razem przecież na liście. I pan poseł Paszyk, pan poseł Krajewski, dziś wiceminister rolnictwa, bardzo głośno mówili. Kaucje, kaucje, kaucje. Kiedy kaucje? Zróbmy kaucje. Jak tylko dojdziemy do władzy, zrobimy kaucje. Nie pytali tylko rządu Mateusza Morawieckiego w poprzedniej kadencji Sejmu, ale jeszcze ostatnio, jeszcze w listopadzie czy grudniu pytali się, gdzie są te kaucje? Proszę państwa, mamy parlament, który mamy po wyborach w październiku, w listopadzie zaczął móc to zrobić ustawowo, od grudnia mógł to już zrobić rozporządzeniami, nic w sprawach kaucji się nie wydarzyło i to z tego wynika ta eskalacja protestów rolników, którzy doskonale wiedzą, kto obecnie rządzi. I nawet jeżeli mają do nas uwagi, mniej lub bardziej słuszne, my zresztą nie odżegnujemy się, że jesteśmy niewinni, pewne rzeczy nie dało się przewidzieć, natomiast mają świadomość tego, że rządzi teraz koalicja Platformy Obywatelskiej, konsorytę z całą tam formacjami mniejszymi, formacji Polska 2050, PSL-u, Lewicy. I od państwa oczekują konkretne rozwiązania. A państwo macie tylko, a to PiS zrobił. Nie, wy macie wszystkie narzędzia w ręku i możecie powiedzieć, co zrobiliście i za to będziecie rozliczani. Co do Komisji Europejskiej. Pan doskonale wie, a przynajmniej wiedzieć powinien, panie pośle, że pozycja komisarza szeregowego, jednego z 27 komisarzy w Komisji Europejskiej, jest mniejsza niż przeciętnego jednego z 20 paru ministrów w polskim rządzie. Czyli krótko mówiąc, rządzi szefowa Komisji Europejskiej, a w przypadku Komisji Europejskiej, to nawet, nie tylko nawet ona sama, co nieraz się okazało, chociażby w przypadku KPO, tylko rządzą szefowie jej w Berlinie, Paryżu i kilku krajach, czyli Rada Europejska. I pozycja pana Wojciechowskiego Obama i błędem pana Wojciechowskiego było to, że w jakiejś polemice twitterowej, o której nikt w ogóle nie wiedział przez dwa lata, jeden z publikując jeden z tysięcy tweetów, odniósł się ktoś do zaatakował, że nic nie znaczy w Komisji Europejskiej, a on chciał pokazać, że jednak znaczy i napisał kilka słów za dużo.
Ile to jeden tweet może znaczyć w polityce, to już nieraz się o tym przekonałem.
Ale nikt o tym nie słyszał. Przez dwa lata nikt nie słyszał o tym tweetie. Ktoś sobie przypomniał. Ja na szczęście ograniczam moją twitterową działalność.
Właśnie dlatego, jak rozumiem.
Tak, bo potem naprawdę, jeżeli ktoś pisze po kilkadziesiąt wpisów i jeszcze komentuje każdemu, bo chce być taki aktywny, to zawsze się znajdzie słowo, które może naprzeciwko niemu po latach wyciągnąć, bo przecież nikt nie żył jego tweetem parę lat temu, co nie zmienia faktu. To jest wielkie wyzwanie. Jutro rolnicy będą w Warszawie. Ale ja powiem państwu szczerze, do mnie dzisiaj, jadąc do Poznania, bo jechałem do radia, a wcześniej na zarząd wojewódzki nasz, Prawa i Sprawiedliwości, w związku z wyborami samorządowymi, gdzie mamy wielu świetnych kandydatów, ale dzwonili do mnie ludzie i po drodze, nawet, niestety się spóźniłem nawet kwadrans na ten zarząd, bo musiałem spotkać się z bardzo sympatycznymi rolnikami właśnie, którzy byli u mnie 3 lata temu czy 4 pod biurem poselskim w Pile, a dzisiaj sami mówią, PiS nie jest ideałem, PiS popełnił wiele błędów, chociażby piątka dla zwierząt, ale dzisiaj my, jeżeli mamy coś robić, to chcemy trochę, chociaż kilka osób wejść do polityki powiatowej czy wojewódzkiej i nie widzimy innej formacji niż tylko Prawo i Sprawiedliwość.
Ale to tak samo do polityki wszedł Michał Kołodziejczak. Tak chciałem tylko przypomnieć, także z pozycji protestów ulicznych. Zresztą dzisiaj powiedział, że za sytuację w rolnictwie odpowiada Komisja Europejska w postaci tego, że zgodziła się na wjazd kontroli zboża.
I sam Kołodziejczak mówili, jak będziemy mieć władzę, to pojedziemy tam i zrobimy wszystko, co trzeba, bo nas będą słuchać.
Pani poseł, bo to już trzecia droga była odmieniana
przez wszystkie przypadki. Ja już może się odniosę tak z lotu ptaka, tak może trochę bardziej od strony metafizycznej do tych wszystkich tutaj myśli, które były poruszane. Wszyscy pewnie chcielibyśmy, proszę pana, żeby rzeczywistość była czarno-biała i żeby było albo dobre, albo złe, albo właściwe, albo niewłaściwe. Niestety życie jest wielowątkowe i wielowątkowe są różne problemy. Jeśli się nawarstwiały pewne problemy, to ich się nie da tak jak włączyć czy wyłączyć włącznika do prądu. Niestety, proszę pana, panowie, myślę, się ze mną zgodzą. Tak samo podejście do wojny jest wielowątkowe i trzeba wiele aspektów tutaj połączyć. I proste rozwiązania, one są być może atrakcyjne, ale one są prawdopodobnie w ogóle nierealne albo nieskuteczne. Tutaj wydaje mi się, że jedyne rozwiązanie może być takie, jak nie tylko będzie Polska i Ukraina siedziała przy stole, ale również Unia Europejska, bo trzeba to wszystko systemowo rozwiązać, ale też trzeba ludziom tłumaczyć i ich edukować, bo my również eksportujemy żywność do Ukrainy i zdaje się, że dużo więcej eksportujemy niż importujemy. 30% polskiego mleka w przetworach mlecznych idzie na Ukrainę, więc to też nasi producenci powinni wiedzieć. A myślę, że trochę za dużo w naszych dyskusjach jest tylko i wyłącznie czystej polityki, a nie takie sfokusowanie się na naprawdę rozwiązaniach, które będą owocne dla właśnie rolników, dla producentów, dla nas wszystkich. No ale może mniej atrakcyjne w debatach.
To krótka piłka, drodzy państwo. Bo ja też bym chciał kompromisu, ale jeżeli nie będzie on możliwy, a widać, że niestety nic na to nie wskazuje. Krótka piłka. Czy uważacie, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość, powinno być embargo na ukraińskie produkty rolne do czasu uspokojenia sytuacji na rynku? Czy jesteście nie? Trzecia droga, czy jest za, czy Platforma jest za?
Pan poseł się przejął rolę prowadzącego.
Tak czy nie? Krótko odpowiedź.
Nie, proszę pana. Pan chyba w ogóle nie słuchał moich
tak,
myśli,
metafizycznie wiem,
proszę
pana.
Ale jeśli Ukraińcy w tym momencie zrobią embargo na nasze produkty, na to, co przed chwilą powiedziałam, że 30% naszego mleka w przetworach idzie na Ukrainę, to co, będzie to z korzyścią? To proszę powiedzieć.
Pani, nie chciałbym brutalnie mówić,
że embargo, które my włączymy po naszej stronie, będzie skutkowało tym samym po drugiej stronie.
Denis Szmychal mówił, że jest taka możliwość, że w przypadku zastosowania tych torsji po stronie polskiej będą retorsje po stronie ukraińskiej.
A czy to jest, znaczy ja powiem tak.
Bardzo zawieje.
My mamy, tylko, że my mamy swoje zboże, a oni niekoniecznie swoje mleko.
Panie pośle, tak prosiłbym trochę spokojnie, bo nie wiem, czy na północy jesteście tacy rozgorączkowani, ale jesteśmy w centrum regionu. Więc...
Okręg Pilski to północ, ale także zachód, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Grodzie
Wielkopolski. Ale ja mówię akurat o panu miejscu pochodzenia tutaj. Nie chodzi o to. Może tak, ja bym chciał zwrócić uwagę na fakt. Ostatnie posiedzenie Sejmu poprzedniej kadencji odbyło się 30 chyba sierpnia. Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, 3,5 miesiąca później, tak z grubsza. Przez 2 miesiące po wyborach trwała szopka pod tytułem Mamy większość w Sejmie. Na temat projektu budżetu lepiej nic nie mówić, bo warto to przemilczeć. Chociażby w zakresie chociażby podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. I w międzyczasie, w tym bardzo krótkim czasie tego dwutygodniowego rządu, dwa razy byłem świadkiem, zadawałem dość, mi się wydaje, bardzo konkretne pytania na posiedzeniach Komisji Infrastruktury. Przychodzili przewoźnicy czy korporacje przewoźników, którzy no właśnie nalegali na kwestie kabotażowych przejazdów, przewozów różnych towarów, nie tylko płodów rolno-spożywczych. Ja odsyłam pana posła do stenogramów tych posiedzeń. Tam było jasno, bardzo klarownie stwierdzone, że no, był problem z wysłuchaniem tych ludzi, był nawet problem, aby jakąkolwiek polemikę w tym temacie jakby prowadzić. Dopiero wskutek tych posiedzeń na tak zwanym spotkaniu tego traktatu na linii Komisja Europejska-Ukraina, gdzie Polska ma rolę tak zwanego obserwatora, to dopiero wtedy strona rządowa w ramach tak zwanego ciała, ona się nazywa Komitet Stały, wzięła udział i przedłożyła tutaj jak gdyby postulaty przewoźników. Więc to był jak gdyby taki aspekt, czyli jeżeli ten problem, mówiąc wprost, nabrzmiewał, można powiedzieć, w drugiej połowie poprzedniego roku, to warto sobie przypomnieć to kalendarium tych działań, które, mówiąc brzydko, no ja nie chcę mówić, że to jest w 100% aspekt tego, co mamy w tej sytuacji do czynienia, ale bez wątpienia jest to praprzyczyna tego wszystkiego, że niestety PiS nie poradził sobie na tym etapie w kampanii wyborczej poprzedniego roku i w tym tak zwanym show pod tytułem mamy większość parlamentarną do połowy grudnia i coś z tym zrobimy. Więc jeżeli sobie uwzględnimy, że wrzesień, październik, listopad, grudzień, przez prawie 4 miesiące, już się zaczęły te protesty we wrześniu, tak dla przypomnienia. Teraz jest jak gdyby kumulacja tego wszystkiego. I teraz tutaj przedstawiciel PiS-u, pan poseł, twierdzi, że mamy być za albo przeciw, nie uwzględniając tej innej sytuacji, tych wielu wątków, co pani poseł Szedler nadmieniła. No jest moim zdaniem pomyjęcie wszelkich pojęć i moim zdaniem jest z punktu widzenia tego, no co się dzieje na Ukrainie, no jest bardzo, bardzo krótkowzroczne i moim zdaniem bardzo ograniczone.
A kaucje, to wasza propozycja jeszcze sprzed 2 miesięcy.
Ja już pomówię, mi się wydaje, że warto rozmawiać.
Warto rozmawiać, no to dlatego rolnicy będą z wami jutro rozmawiać w Warszawie.
No będą rozmawiać i się nie boimy tego dialogu, w przeciwieństwie do was, bo udawaliście, że prowadzicie ten dialog w poprzednim roku.
Krótko jeszcze, to może podsumowując, pani poseł, bo pewnie będę chciał do jeszcze części samorządowej przejść, skoro też już pan poseł o tym wspominał, no to nie mogę o tym dzisiaj nie zagaić państwa. Bardzo proszę jeszcze do kwestii zbożowej, czy pani chciałaby coś dodać, bo ja w razie czego mam puentę w głowie.
No to poproszę o tą puentę.
Puenta brzmi tak, że dzisiaj spotykają się ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Minister Siekierski powiedział, że będzie żądał ograniczeń w Zielonym Ładzie i wsparcia finansowego dla rolników, a komisarz Wojciechowski powiedział, że takie korekty Unia Europejska wprowadzi, no 4 rzeczy, między innymi dotyczące ugorowania, płodu zmianów i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, pierwszy efekt już jest, odblokowane KPO i 1,5 miliarda euro popłynie na pomoc dla rolników. Mhm. Pewnie to nie jest jakaś wystarczająca pomoc, ale to są pierwsze przebłyski tego, że gdyby były środki z KPO od 2 lat realizowane na różne kwestie, to warto sobie zadać pytanie, ile tych środków z KPO idzie na wsparcie wewnętrznego rynku, na przykład chociażby w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wtedy poznamy odpowiedź, dlaczego u nas nie mogło być tak samo.
Ty jeszcze.
No wiadomo dlaczego, no dlatego, żeby mrożone środki, no. Przez Brukselę, a jak wymawiał kiedyś Rafał Trzaskowski, są mrożone, jak będziemy rządzić, to zostaną odmrożone. Każdy może to ocenić.
Ja jeszcze dodam, że ta piramida rolnicza jest na pewno wiele bardziej skomplikowana niż te nasze kilkanaście minut rozmowy. Dochodzi na przykład też kwestia choćby umowy Mercosur z Ameryką Południową. To też jest przedmiot sporu z rolników ogólnoeuropejskich, tak powiedzmy. Przecież to nie jest tylko Polska. Zamykam ten temat, chyba że nam jeszcze chwilę zostanie, ale jednak wybory samorządowe. I ja, idąc ulicami Poznania, znalazłem pierwszy plakat wyborczy już. Marcin Ruta, drugie miejsce na piątkowy Koalicja Obywatelska. Znaczy się, że kampania wyborcza ruszyła pełnym torem. Panie pośle, wy już macie listy zatwierdzone.
Tak, mam zatwierdzone. W czwartek zarząd krajowy je zatwierdził.
Mówimy o Poznaniu oczywiście.
Tak. Znaczy wszystkie listy regionalne nasze w regionie.
Tak. I to są te listy, które pan zaproponował, czyli takie mocno zawijowe, że tak powiem.
Znaczy ja bym aż takiego tutaj górnolotnego stwierdzenia nie uważał, niemniej te listy od samego początku były dobre. No, praktycznie Rada Powiatu, głosując prawie jednogłośnie, je poparła. Tam tylko kilka osób się wstrzymało. Na Zarządzie Regionu również nie było żadnego, ani na Radzie Regionu żadnego tutaj polemicznego stwierdzenia. Więc oczywiście tam drobne korekty nastąpiły, jednakże co do jak gdyby treści czy formy, to był prawie półtoraroczny proces weryfikacji. Niestety mieliśmy bardzo dużo wspaniałych ludzi, których nie byliśmy w stanie zmieścić na tych listach jako koalicja, ale tutaj warto tutaj, skorzystając z okazji, dziękuję panu ministrowi Adamowi Szłapce za pomoc, czy ewentualnie tutaj bardzo super proces, a także kolegom i koleżankom z władz miasta również.
Nie, to jest o tyle ważne, że wy macie już to wszystko skompletowane. W Prawie i Sprawiedliwości, w trzeciej drodze, z tym jeszcze nie jest do końca tak prosto, tak szybko, chociaż trzeba przyznać, że macie kandydatów na prezydenta Poznania. To dobrze, bo też długo kazaliście na to czekać. Panie pośle, dzisiaj był artykuł w Głosie Wielkopolskim. Tam była cała wymieniona informacja o tym, jak w Wielkopolsce wygląda Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie macie kandydatów tylko w dwóch miastach. To jest Poznań, Zbigniew Czerwiński i Gniezno. Natasza Szalat, radna powiatu tamtejszego. No, wygląda to dosyć mizernie, patrząc na to. Pan dzisiaj mówi, był na zarządzie wojewódzkim partii. Nie wiem, czy tam już były kandydatury, listy zaklepane, ale no, Platforma zdaje się, że ruszyła, a wy stoicie cały czas w blokach startowych.
Jadąc do Poznania, ja też widziałem plakaty i banery różnych kandydatów, przede wszystkim w powiecie poznańskim.
Tam to jeszcze nie ruszyłem.
Natomiast no, żaden kandydat na radnego, a tym bardziej na prezydenta, nie został zgłoszony do dzisiaj. Komitety miały możliwość składania swoich kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych, no dokładnie to do piątku, ale uzupełniać można było do dzisiaj. Więc żaden kandydat, i nie spodziewam się, żeby jeszcze jutro czy pojutrze, jakikolwiek kandydat był zarejestrowany. Więc no, to rozumiem, że mamy pewne decyzje, które zresztą do ostatniego momentu, ja pamiętam, zresztą mówiłem o tym przed naszym programem, jak przed dekadą miałem być kandydatem do Parlamentu Europejskiego i w ostatniej chwili już w dniu rejestracji okazało się, że jest mocniejszy kandydat ode mnie. Bardzo mu kibicowałem, choć wynik miał dość mizerny ostatecznie. W każdym razie, ale takie są zasady w koalicjach i ja jestem przekonany, że i w naszej formacji, ale także i w Koalicji Obywatelskiej, w trzeciej drodze, do ostatniej chwili będą trwać rozmowy i jakieś drobne korekty, także w wyborach parlamentarnych, było także były pewne ustalenia gremiów najwyższych, a z różnych przyczyn zdarzały się zmiany, więc my mamy te listy już zatwierdzone do sejmiku już wcześniej, do rad powiatów, do rad miast, gmin, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość będzie startować się pod swoim szyldem.
Także macie, ale nie ogłaszacie.
Znaczy, ja myślę, że będziemy opierać się w dużej mierze na tej naszej reprezentacji, która zdobyła dobre wyniki w 2018 roku w poprzednich wyborach. Natomiast ogłosimy je w momencie rejestracji. Także z tego względu, o którym powiedziałem przed chwilą, czyli nie chciałbym, żeby doszło do sytuacji, że kogoś ogłosimy i z różnych powodów, czasami niezależnych, gdzieś tam jakaś zmiana będzie konieczna. Ale mogę państwa zapewnić, że będziemy wystawiać. Oczywiście ja przede wszystkim znam sytuację w moim powiecie i w powiatach północnej i zachodniej.
Ty połączę zaraz w pytaniu.
Ale powiem tak. Wszystkie regiony, subregiony Wielkopolski były dzisiaj reprezentowane. Wszędzie do powiatów będziemy wystawiać naszych kandydatów.
Panie pośle, to ogłoście to, naprawdę. To jest już chyba ten moment, kiedy powinniście ujawnić światu.
Ja pamiętam jak były wybory prezydenckie w 2014 roku. Wszyscy mówili, Komorowski się dawno ogłosił. Ogórek jeszcze ogłosiła. Ktoś tam jeszcze, Kosiniak-Kamysz się ogłosił. A ten PiS nie wystawił nikogo. W końcu ogłosiliśmy naszego kandydata. To wszyscy mówi, a kto to jest ten Duda? Kto to jest ten Duda? 7% poparcia ma w pierwszych sondażach, a został prezydentem, więc na spokojnie, myślę, że w wielu przypadkach tak
długo
właśnie
będzie. Myślałem, jak połączyć temat poznański-pilski, dlatego, że mamy przedstawicieli Poznania, mamy przedstawicieli Pił i wymyśliłem takie pytanie, brzmi ono mianowicie tak, czy w Poznaniu i w Pile to trzecia droga może być realnym zagrożeniem, nie PiS, tylko trzecia droga dla obecnie urzędującego prezydenta, czy też pani komisarz, która pełni obowiązki prezydenta w Pile, Beaty Dudzińskiej, popieranej przez Platformę Obywatelską w Poznaniu, Jacek Jaśkowiak. Wasi kandydaci są wymieniani jako potencjalny czarny koń. pani poseł. Ładnie wymyśliłem, prawda?
Pięknie pan to wymyślił. Chciałam się jeszcze tylko odnieść do tego, co mój poprzednik mówił. I w zasadzie podkreślić to, że po to jest kalendarium, że można do właśnie tego ostatecznego terminu jeszcze coś
wygumkować kogoś, tak, tak.
Niekoniecznie wygumkować, tylko po prostu zawsze się coś może zdarzyć, dlatego pilnujmy się tego. Ja rozumiem, że pan redaktor i opinia publiczna może chciałaby dużo wcześniej znać
pewną spekulacji.
Wewnętrzną wiedzę albo jeszcze, no ale kalendarium mamy, więc się jego trzymajmy. Ja chciałabym troszeczkę jeszcze tak wyjść poza ten poznańsko-pilski poznańsko-pilską narrację pana redaktora, bo chciałabym jeszcze powiedzieć, że mamy również naszego kandydata z Polski 2050 w Kaliszu.
Tak, wiem, a z kolei wreszcie tak... kandydat jest łączony z Lewicą, znam to, ale jesteśmy w układzie poznańsko-pilskim. Wracam do pytania, bo ono jest ważne mimo wszystko, bo wiemy, jaka jest sytuacja w Poznaniu. Prezydent Jaśkowiak rządzi dwie kadencje. Nawet jeżeli pan poseł jest z Piły, to zna też prezydenta Jacka Jaśkowiaka. Jest kandydat Zbigniew Czerwiński, ale to wszyscy, jeżeli już ktoś mówi, no to wskazuje na Przemysława Plewińskiego, który zresztą był u nas w piątek rano gościem.
W piątek rano?
O piątej rano nie przesłuchujemy jeszcze. To nie prokuratura, panie pośle. W każdym razie rzeczywiście liczycie na to? Pewnie, że liczycie, bo pani nie powie mi inaczej, tylko realnie, tak wie pani.
Tak,
co wam wynika z waszych...
Ja realnie w to wierzę, że nasz kandydat na prezydenta miasta Poznania, jak i na prezydenta miasta Piły, to są naprawdę osoby, które sprawdziły się w naszym ruchu, które są osobami takiego stricte centrum, a jak pokazały wybory parlamentarne, jest zapotrzebowanie i to duże wśród wyborców na to, żeby może ktoś nieugruntowany w życiu politycznym przez 20 lat polityki, kiedy to był tylko PiS i Platforma i PiS, przepraszam bardzo, że tutaj do koalicjanta mówi, ale przy wyborach parlamentarnych dostaliśmy mandat zaufania jako osoby zupełnie zewnętrzne, więc wyborcy również postrzegają to, że rzeczywistość nie jest tylko czarno-biała albo właśnie dwupartyjna, tylko szersza.
Przyzna pani, że jednak alternatywnie, jednak pani podkreśla, że jesteście w centrum, ale jednak na te środowiska liberalne czy lewicowe patrzycie łaskawszym oczem niż na środowiska prawicowe. Nasz kandydat Zbigniew Czerwiński w Poznaniu reprezentuje nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, a pamiętam, przecież byliśmy ze Zbyszkiem przez lata w sejmiku wojewódzkim, ale to jest także kandydat popierany przez znacznie większą część środowisk prawicowych w Poznaniu i myślę, że ma szansę na bardzo dobry rezultat. Oczywiście zdecydują wyborcy, a ja jestem sam ciekawy, jak będzie po wyborach do rad powiatów, do rad miast, jak będą już konstytuowane gremia, te, które są w wyborach i pośrednio są wybierane różne osoby. Czy państwo już dostaniecie dyspozycję z Warszawy, że musicie się dogadywać i ulegać Platformie, czy jednak będziecie faktycznie trzecią drogą?
Proszę Państwa.
Taki przytyczek delikatny,
ale chętnie posłucham zaprzeczenia.
Proszę pana, ja osobiście czuję się bardzo podmiotowo traktowana przez naszego koalicjanta, jeśli chodzi o to, co się dzieje w Warszawie, ale równie dobrze czuję się tutaj w Poznaniu, gdzie wiele rzeczy wspólnie ustalamy i po prostu wspólnie działamy.
Wybierając osobnego kandydata, przypomnę, na prezydenta.
No bo to nie znaczy, żebyśmy byli na 100% tacy sami, bo byśmy wtedy byli wszyscy w jednej partii. Ale niuansujemy się i wspólnie działamy.
A czy wyobraża pani sobie koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład w Radach Powiatów w Wielkopolsce?
Czy z Platformy? To musiała zobaczyć, w jakich powiatach, z jakimi osobami.
Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Czy czujecie oddech?
Czy nie wyklucza pani?
Zawsze osoba jest dla mnie najważniejsza.
Panowie, czy czujecie oddech trzeciej drogi? Czy to są kandydaci, którzy realnie mogą zagrozić Jackowi Jaśkowiakowi, Beacie Dudzińskiej, kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości?
Znaczy, warto to jak zawsze spojrzeć na liczby. Koalicja Obywatelska miała największe poparcie w kraju. 44%, około chyba ponad nawet. Więc my robimy swoje. Naszym celem jest bezwzględna większość w Radzie Miasta Poznania, czyli minimum 18 mandatów. No i wybór naszego kandydata w pierwszej turze. Oczywiście to nie znaczy, że nie dostrzegamy tutaj konkurencji, szanujemy ją, ale robimy swoje i wierzymy tutaj w nasze listy do Rady Miasta. One naprawdę, moim zdaniem, są mocne. I tutaj jak gdyby oczekujemy na werdykt mieszkańców, wyborców.
To będzie krótka kampania.
Tak,
to już,
ale
to
bardzo
już
intensywna. Mhm. Ja się cieszę, że ją rozpoczęliśmy.
Czy trzecia droga, bo tak mówię, no, powiedzmy, są duże miasta, które nie są specjalnie ciążące ku Prawu i Sprawiedliwości. Tak było i pewnie może być bardzo podobnie w tegorocznych wyborach. I rzeczywiście, stąd ja mówię o trzeciej drodze. Czy to faktycznie może być na przykład zmiana w PiL-e, pańskim zdaniem? Tym bardziej, że Beata Dudzińska nie jest Piotrem Głowskim. To też nie jest ta rozpoznawalność i ta też siła, którą daje bycie prezydentem takim umocowanym.
No to w ogóle ciekawy zabieg, bo przed miesiącem dyskutowaliśmy na forum Sejmu pewne nowe regulacje dotyczące umocowań, co w sytuacji, gdy samorządowiec, włodarz odchodzi ze stanowiska. Państwo postulowali, że żeby sięgać po zastępców bądź sekretarzy. Co ciekawe, no, komisarz, który był w PiL-e po wyborze pana prezydenta Głowskiego na posła, na pierwszej konferencji zadeklarował, że nie będzie kandydował na prezydenta i został podmieniony zaraz po tym, jak Donald Tusk został premierem, na osobę, która od razu powiedziała, że będzie kandydować, więc no, to pokazuje jednak tą partyjność i polityczne
zagranie. Ale
ucieka pan. Nie uciekam, powiem tak. Uważam, że bardzo wiele wskazuje na to, że tym razem nie będzie zwycięzcy w pierwszej turze. Wydaje mi się, że pani prezydent Dudzińska znajdzie się w tej drugiej turze, natomiast czy razem z nią będzie kandydat trzeciej drogi, czy Prawa i Sprawiedliwości, świeża krew, a jednocześnie doświadczony samorządowiec, wszystko na to wskazuje, ogłosimy to za kilka dni, to się okaże i myślę, że na pewno będzie ciekawa rywalizacja. Ja poza miastami, poza kandydatami na wójtów, burmistrzów, także będę wspierał wiele naszych środowisk.
Wspierał, to znaczy, że pan nie kandyduje?
No, nie mogę kandydować, był taki kilka 15 lat temu jeden z posłów się zapomniał, wystartował do wyborów samorządowych, myślał, że będzie mógł zrezygnować, okazało się, że jednak nie będzie mógł zrezygnować i zamienił fotel poselski na fotel bardzo sympatycznego miasta.
No, prezydentury.
Więc nie, radnego szeregowego. Czy będę kandydował na prezydenta? Ja jestem do dyspozycji zawsze, jeżeli będzie taka sugestia. To tak, natomiast chciałbym także jako szef komitetu postawić i taką rekomendację składałem na dzisiaj na zarządzie i to zostało przyjęte, aby jednak to była osoba nowa, bo też uważam, że trzeba wprowadzać nowe osoby, nie tylko młode wiekiem, ale także stażem. Mogę także powiedzieć, że na listach Prawa i Sprawiedliwości w mieście i w powiecie będziemy stawiać na osoby młode, bo...
Powiedział pan na listach Prawa i Sprawiedliwości.
Na listach Prawa i Sprawiedliwości, bo my idziemy jako lista w Poznaniu, idzie Zjednoczona Prawica, to trzeba podkreślić, tak,
no właśnie, żeby... Natomiast, na to uwagę.
Natomiast w PiL-e idziemy jako Prawo i Sprawiedliwość, nie ma żadnych innych, wiem, że są jakieś dodatkowe ugrupowania nowe, tworzą się, natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest jedno i z właśnie
trzecia droga. To
jeszcze jedno pytanie. Ile partyjnych legitymacji na listach wyborczych, ile bezpartyjnych? Bo na przykład Adam Lubłański powiedział, że prawie wszyscy kandydaci na liście trzeciej drogi w PiL-e i w powiecie będą bezpartyjni. Jak to jest w Platformie, jak to jest w PiS-ie. Bo ja już za panią odpowiedziałem.
Z tego, co pamiętam, na 46 nazwisk do Rady Miasta Poznania mamy 7 przedstawicieli Nowoczesnej, 2 przedstawicieli Zielonych.
9 osób?
9. Chyba jest kilku osiedlowców, ale większość to są członkowie Platformy Obywatelskiej.
Mhm. Czyli tak powiedzmy 1/4. Jedna trzecia.
Jedna czwarta raczej.
Jedna czwarta.
Panie ja myślę, proszę, że to będzie mniej więcej około połowy. Około połowy osób będzie z Prawa i Sprawiedliwości, około połowy to będą osoby bezpartyjne, także na jedynkach, czyli na tych miejscach, które dają wielką szansę na zdobycie mandatu. Zresztą tak było zawsze na listach u nas w wyborach samorządowych. Ja bardzo cenię osoby, które są zaangażowane w politykę tą lokalną. Często na przykład do Rady Powiatu sięgamy po sołtysów, czy też po osoby, które przez lata funkcjonowały w radach gmin.
Dobre sprawdzenie sądowe. Pani poseł, a w Poznaniu, jeśli chodzi o listy trzeciej drogi?
Jeśli chodzi o Poznań, to akurat tutaj w Poznaniu i w powiecie poznańskim zdecydowaliśmy się, chociaż nie było takiego wymogu, do startu właśnie w formule trzeciej drogi. I zawarliśmy tutaj właśnie, jeśli chodzi o wybory do Rady Miasta i w powiecie, do tego, że idziemy razem z PSL-em. W związku z powyższym podzieliliśmy się nie 50 na 50, tak jak to jest w sejmiku, tylko w zależności od tego, gdzie jesteśmy po prostu my silniejsi, albo nasz koalicjant, czyli PSL. Ale
a
bardzo
gdzie jest silniejszy
dobrze,
PSL?
Bardzo dobrze.
Na Łazarzu, chociażby, mają... na którym jesteśmy.
Panie pośle, ja się dzisiaj podzielę moim honorarium z panem, bo dzisiaj co najmniej 1/4 pytań była autorstwa Marcina Porzucka. Bardzo państwu dziękuję za dziś. Trochę też nowej informacji poznaliśmy, mam nadzieję. Niech sobie państwo je zbiorą. Trochę można tych kropek połączyć ze sobą. Posłanka Ewa Szedler, poseł Bartosz Zawija, poseł Marcin Porzucka.
Dziękuję bardzo.
Bardzo
dziękuję.
Dziękujemy.
Spokojnego wieczoru życzę.
Przy gorącym stole.